podcast Polskiego Radia.
Po prostu musimy wiedzieć, ludzie, którzy chcą wiedzieć, powinni to wiedzieć, co tam się dzieje. Że mamy właśnie ten archipelag Gułag współczesny tuż za Bugiem, tuż przy naszej granicy.
Ktoś po prostu odchodził od rozumu kompletnie. Widać było, że doprowadziło go to do całkowitego po prostu takiego, jakby to powiedzieć, no, załamania nerwowego, tak można to powiedzieć, do wariactwa w pewnym sensie, można tak to ująć brutalnie. Natomiast są ludzie, którzy są niesamowicie twardzi z kolei.
Ten reżim ewoluuje od tamtego momentu do dziś, ewoluuje w stronę totalitaryzmu, czyli od autorytaryzmu, od takiego łagodniejszego zamordyzmu, gdzie są pewne strefy wolności względnej, ograniczonej, ale jednak, gdzie istnieją wolne media, tak jak było przed 20 rokiem, gdzie nawet Pierwsat mógł, może nie idealnie, swobodnie, ale jakoś tam działać na Białorusi, miał swoich korespondentów pod presją władz, ale jednak, gdzie działały NGOsy, gdzie to wszystko w ograniczonym zakresie jednak funkcjonowało, ludzie mogli się spotykać, coś organizować, do półtotalitaryzmu czy totalitaryzmu, który mamy obecnie.
Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego.
Białoruś jak gułag. W jakich warunkach przebywają więźniowie polityczni w tym kraju i dlaczego prześladowania nie ustają? Na ten temat będę dziś rozmawiać z Agnieszką Romaszewską, byłą dyrektor telewizji Bielsat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Kamilem Kłysińskim, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Pretekstem do tej rozmowy jest książka Archipelag Gułag z rozmowami z byłymi więźniami politycznymi, wstępem Andrzeja Poczobuta i podsumowaniem waszego autorstwa. Jest ona dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja też zostałem zaproszony do tej inicjatywy, przeprowadziłem część wywiadów, ale chciałbym was zapytać, jak w ogóle narodziła się idea tej książki? Może Agnieszka Romaszewska?
No, ja już nawet nie pamiętam, że tak powiem, genezy dokładnej, ale pamiętam, że to, co przyszło mi do głowy w pierwszym momencie po wypuszczeniu naszych kolegów bielsatowców, to był wrzesień 25 roku, to było to, że porozmawiałam z moim przyjacielem, dobrym kolegą, też współpracownikiem Bielsatu wieloletnim, Pawłem Marzejką, i od razu po prostu pojechałam tam do nich do Wilna przywitać się. Potem z nim rozmawiałam w Białymstoku i przyszło mi do głowy, że trzeba by było utrwalić pewien, że tak powiem, po pierwsze to, co oni opowiadają, bo to jest niesamowite zupełnie. Aczkolwiek to było dostępne, w sensie, że w sieci to było dostępne w rozmaitym takim rozrzuconym formie, bo to przecież jakieś media niezależne coś tam pisały o tym. Natomiast ja sobie pomyślałam, tutaj może zadziałała taka rodzinne doświadczenie, to znaczy moi rodzice jeszcze jak prowadzili w czasach bardzo dawnych, jeszcze przed Solidarnością, w czasach korowskich, czyli końcu lat 70., tak zwane Biuro Interwencji, to się nazywało Biuro Interwencji KSS KOR, potem było to Biuro Interwencji Solidarności, to mieli taką zasadę dokumentowania pewnych spraw, znaczy to trzeba zgromadzić i ewentualnie ma się wtedy materiał do dalszej dyskusji. To znaczy wtedy ojciec mój redagował coś, co się nazywało Raport Madrycki. To było związane z konferencją OBWE ówczesną. Bardzo to dawne czasy były. No ale w każdym razie tam było zebrane wszystkie przykłady niepraworządności. Było też coś takiego, co się nazywało dokumenty bezprawia wydane. I pamiętam, że ten dokument, który daje po prostu konkretne przykłady, znaczy pewne uogólnienia są na konkretnych przykładach od razu, robi dużo większe wrażenie na ludziach, można to zaprezentować. Też myślałam o tym, jak to przekonać kogoś na przykład za granicą, że to tak jest, że to nie są jakieś, że to nikt nie przesadza. Zdawałam sobie też sprawę z tego, że bardzo często, bardzo trudno jest na to sobie wyobrazić z naszego punktu widzenia, bo do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, jak może wyglądać stalinizm anno domini, tam nie wiem, 2025, prawda, czy 2024. Więc i stąd jakby ten, to i z tym, ja pamiętam, że z tym jeszcze rozmawiałam z dyrektorem Konończukiem. O, taka była kolejność.
Dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich.
Taka była chyba kolejność tego wszystkiego. O, taka była była, tak ja sobie to przypominam.
A ty, Kamil, jak widzisz tę grupę docelową tej książki? Czy to są zwykli czytelnicy, czy właśnie osoby, które podejmują decyzje w państwach różnych?
Nie łudźmy się, że decydent przeczyta całą książkę, albo że od razu przeczyta całą książkę. Pracuję od 20 lat w Ośrodku Studiów Wschodnich i doskonale wiemy, jesteśmy też uczeni w ośrodku, że im krótszy tekst dla naszego decydenta, niezależnie od opcji politycznej, jest to uniwersalny temat, tym lepszy. Po prostu to jest to człowiek zajęty. Więc jeżeli chcemy zarekomendować podjęcie pewnych decyzji, piszemy znacznie krócej. Natomiast oczywiście hobbystycznie dla poszerzenia wiedzy polecam tę książkę wszystkim i tym, którzy decydują, tym, którzy nie decydują. Po prostu musimy wiedzieć. Ludzie, którzy chcą wiedzieć, powinni to wiedzieć, co tam się dzieje. Że mamy właśnie ten archipelag, gułag współczesny tuż za Bugiem, tuż przy naszej granicy. Dla mnie samego, chociaż tak jak już mówiłem, zajmuję się tym dość długo, Białorusią jako taką, zawodowo, dla mnie samego był to szok, że to aż tak daleko zaszło, że jest to aż tak brutalny system, aż tak odizolowany od naszego rozumienia tamtego świata. Nawet mojego zawodowego. Jako historyk, hobbysta, bo nie mam wykształcenia historycznego, kilka lat temu przeżyłem szok, kiedy przeczytałem bardzo dobrą książkę o Berezie Kartuskiej. To jest ciemna plama w naszej historii, może to kiedyś będzie bardziej spopularyzowane. To był bardzo brutalny obóz, nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak. Tam przeżyłem szok jako hobbysta, a tu przeżyłem trochę mniejszy, ale jednak szok jako zawodowiec. To jest po prostu totalitarny system, który pożera własnych obywateli.
A które z tych opowieści, czy też które fragmenty właśnie najbardziej was poruszyły?
No tam właściwie jest bardzo dużo, wiesz, znaczy to, co mnie w ogóle poruszyło, to jest to, że ludzie bardzo różnie reagują na sytuacje ekstremalne. To i tam jest, bo to jest coś ciekawe w tej książce. Przede wszystkim to, że tam jest prawie każda opowieść jest inna. I trochę inne są reakcje tych ludzi. Inaczej jeden ktoś po prostu odchodził od rozumu kompletnie. Widać było, że doprowadziło go to do całkowitego po prostu takiego, jakby to powiedzieć, no, załamania nerwowego, tak można to powiedzieć, do wariactwa w pewnym sensie, można tak to ująć brutalnie. Natomiast są ludzie, którzy są niesamowicie twardzi z kolei. I z takim spokojem o tym opowiadają. To mnie na przykład uderzyło. Mnie uderzyło to w procesie po prostu przeprowadzania, to pewnie sam masz też jakieś skojarzenia tutaj, ale mnie na przykład w procesie przeprowadzania tych wywiadów uderzyło, jak ci ludzie spokojnie mówią o takich straszliwych, zupełnie strasznych rzeczach. Niektórzy są tak wręcz precyzyjni, konkretni, nawet z poczuciem humoru o tym mówią. Także, a jednocześnie właśnie są niesłychanie różni, bo to ludzie poddani, wsadzeni do tego takiej prasy, to jest po prostu rodzaj takiej prasy, do której się wsadza ludzi, która ma ich sformować w jakiś tam sposób, pozbawić osobowości, pozbawić woli, pozbawić jakichkolwiek już chęci zrobienia czegokolwiek, a oni jednocześnie jednak to jakoś są w stanie zachować, chociaż widać, że to jest bardzo ciężkie przeżycie i to na koniec widać właściwie u każdego, to znaczy nawet u tych, co zachowują właśnie ten poczucie humoru. Więc to, co chyba mnie uderzyło właśnie najbardziej, to jak bardzo i jak ludzie są w stanie, ile są w stanie przeżyć. To znaczy, że jak są w stanie to jednak wytrzymać wszystko razem. Muszę powiedzieć, że wzbudziło to mój szacunek ogromny, bo myślałam sobie, że Białoruś jeszcze nie umarła, to tak można powiedzieć, słowami akurat ukraińskiego hymnu w tym przypadku, ale że jednak bardzo nadzwyczajna jest część tych ludzi. To są naprawdę nadzwyczajne zupełnie osoby. Znaczy zniesienie tego wszystkiego, wytrzymanie, niezłamanie się, a w każdym razie niezłamanie się do końca. No to zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
No ja tutaj się zgodzę. Dla mnie właśnie też było najciekawsze chyba, jak ludzie różnie podchodzą do tego, tak? Ktoś trafia do tej najniższej kasty opuszczonych i jeden po prostu jest tym załamany, a drugi właśnie podchodzi z poczuciem humoru, tak? I walczy cały czas.
Tak.
I to jest rzeczywiście niesamowite. Kamil, a dla ciebie co było takim elementem tej książki, czy tych wspomnień?
Ja poza ludzkimi odczuciami, które mam jak każdy oczywiście i kiedy czytywałem te wywiady, które przeprowadzaliście, bo mamy tutaj dwoje autorów wywiadów, trzeci autor przeprowadzający to Michał Kacewicz, którego pozdrawiamy, myślę, wszyscy.
Pewnie.
Więc to był zgrany i efektywny zespół, ale wy też pewnie czuliście te traumy i tę presję emocjonalną podczas przeprowadzenia wywiadów. Treści niełatwe, nieproste i niezdrowe dla naszej mentalności, no dla każdej mentalności, dla każdego zdrowia psychicznego. I ja szczytując te wywiady, poczułem, że mam limit 3 na dobę. Tam było ich 12, potem jeszcze kolejne doszły. Nie byłem w stanie wszystkich przeczytać, chociaż lubię dużo czytać, ale tutaj po prostu psychicznie to było nie do udźwignięcia. To jest ta ludzka sfera. A analitycznie, bo też mam takie odruchy zawodowe, starałem się też wyciągać z tego wnioski analityczne. No cóż, uzupełniło to moją wiedzę o tendencji, którą widzimy po 2020 roku, kiedy ten reżim ewoluuje od tamtego momentu do dziś, ewoluuje w stronę totalitaryzmu, czyli od autorytaryzmu, od takiego łagodniejszego zamordyzmu, gdzie są pewne strefy wolności względnej, ograniczonej, ale jednak, gdzie istnieją wolne media, tak jak było przed 20 rokiem, gdzie nawet Biełsat mógł, może nie idealnie, swobodnie, ale jakoś tam działać na Białorusi, miał swoich korespondentów pod presją władz, ale jednak, gdzie działały NGOsy, gdzie to wszystko w ograniczonym zakresie jednak funkcjonowało, ludzie mogli się spotykać, coś organizować, do półtotalitaryzmu czy totalitaryzmu, który mamy obecnie. Jeśli chodzi o więziennictwo, myślę, że osiągnięto stopień totalitarny. Ja pamiętam rozmowy z takiej, może nie w formie wywiadu, z więźniami, którzy siedzieli przy poprzedniej wersji reżimu, krócej, łagodniej, czyli przed 2020 rokiem. Również sam Andrzej Poczobut też podkreśla, doświadczony więzień polityczny niestety, to nie była jego jedyna odsiadka, podkreśla zmiany, podkreśla różnice. Pisze o tej ewolucji reżimu od autorytaryzmu do totalitaryzmu od 5 lat, 6 właściwie, w kilku różnych tekstach, o różnych sferach, edukacji, polityce historycznej, gospodarce, polityce zagranicznej, wewnętrznej, różnych sferach, polityce informacyjnej, medialnej, wszędzie to widać, ale w więziennictwie może widziałem to najmniej, bo to jest bardzo hermetyczna struktura, hermetyczny świat. To jest ten właśnie archipelag Białoruś i dopiero relacje ludzi, którzy stamtąd zaczęli szerzej, częściej, bardziej wychodzić w zeszłym roku, za sprawą głównie amerykańskiej aktywizacji polityki administracji Donalda Trumpa i dialogu transakcyjnego, to uzupełniło ten puzzle, jaka jest determinacja władz białoruskich, żeby tych ludzi odczłowieczyć, totalnie zdehumanizować i złamać. Nie przekuć w ramach sowieckiej pielekowki, i tutaj Andrzej Poczobut też w podobny sposób argumentuje w naszej książce, przekuć w idealnie lojalnych ludzi, bo to jest kategoria spisana na straty raczej przez te władze. Oni nie są aż tak naiwni, żeby uczynić z nich wyznawców łukaszyzmu, czy też w ogóle całego systemu, ale złamać. I rzeczywiście potwierdzam niestety, nie we wszystkich przypadkach, ale osoby wcześniej bardzo aktywne publicznie, politycznie, nie będę tutaj rzucał nazwiskami, to są też moje prywatne rozmowy, po wyjściu w zeszłym roku uciekają od polityki. Jeden z moich rozmówców miał uzębienie w tak fatalnym stanie, że aż musiałem jakoś dyskretnie odwracać wzrok, żeby nie patrzeć na jego twarz, na jego uśmiech. Czasem się uśmiechał, stać go na uśmiech, ale ten uśmiech był straszny, był uśmiech człowieka, który przeszedł piekło.
Agnieszka użyła słowa stalinizm. Zgodziłbyś się z tym, że to jest taki czas?
Tak, stalinizm, system stalinowski był systemem totalitarnym i myślę, że mamy do czynienia w wielu aspektach z czymś podobnym. Oczywiście nie identycznym, bo czasy są inne. Ja bym powiedział nawet, że ten system jest groźniejszy. On może bardziej ludziom ingerować w ich życie, bo ma technologię. Jest cała inwigilacja w sieci, znakomicie rozwinięta, oparta o dorobek, niestety, w tym przypadku dobrych, niestety, informatyków białoruskich, chińskie technologie, które już od lat były zakupywane i wdrażane na Białorusi. Jeden przykład, identyfikowani są według twarzy uczestnicy demonstracji z 20 roku, 21 roku. To jest ciężka praca reżimowych, czy też po prostu skoncentrowanych na pieniądzach informatyków białoruskich i może chińskich, którzy to wszystko zabezpieczają i to działa niestety.
A jak ty, Agnieszka, widzisz te lata właśnie, bo Kamil tutaj mówił, jak Białoruś się zmieniała. Przecież były takie czasy, kiedy Biełsat miał normalnie studio w Mińsku działające.
Tak, normalnie to nie miał, bo to było nienormalne studio, ale...
Ale miał.
Ale miał, rzeczywiście. Nawet miał kilka, bym tak powiedziała. Ja pamiętam, znaczy to był taki okres, krótki okres tak zwanej makijowskiej odwilży, ja to tak sobie dla siebie nazywam. To był okres pomiędzy, to właśnie taki jest z mojego punktu widzenia, jak patrzę, jeśli chodzi o dziennikarzy, o działalność mediów, no to tak patrząc od 2000, szóstego, siódmego roku, kiedy żeśmy zaczynali, to bym powiedziała, że po tym 15 roku chyba był taki najlepszy okres, bo oczywiście po wyborach, bo wybory były w 2010 roku, tam były też przecież ostre represje po tych wyborach, no te opowieści, z którymi przyjechali tutaj potem na emigrację, tamtejsi działacze, również byli kandydaci na prezydenta, wypuszczeni z więzień, były takie straszne. Aczkolwiek teraz widać, jak bardzo przesadzali w stosunku do tego, co się dzieje teraz. Znaczy, jak można bardzo jeszcze, bym powiedziała, pogorszyć to. Znaczy, im się wydawało, że jest już strasznie, a się okazało, że może być znacznie straszniej. Natomiast po roku 2015 zaczęła się pomału taka odwilż. Ja w 2016 po 10 latach dostałam zgodę na wjazd na Białoruś na przykład. To była, pamiętam, moje takie bardzo też, że tak powiem, dramatyczne przeżycie, no bo wydalona zostałam w 2005 i w 2016 wjeżdżałam po 10 latach. Na szczęście wymieniłam paszport, pani na tym w budce strażniczej białoruska zapytała mnie, wy u nas pierwszy raz, naprawdę? Ja powiedziałam, że tak, pierwszy raz, tak? No i widocznie, i to stwierdziłam, że na bazie tego stwierdziłam, że widocznie nie mam jej w książce, którą ona odpowiedniej miała tam wertowała, prawda? No i wtedy żeśmy rzeczywiście mieli możliwość w Mińsku. Co prawda nie było to studio Bielsatu, było to studio wynajmowane od firmy taksówkowej przez pewnego przedsiębiorcę, od którego z kolei wynajmowała go firma litewska, która go udostępniała nam. Tak to wyglądało.
No ale władze wiedziały tak, że to jest studio wykorzystywane przez Bielsa.
Po jakimś czasie zwłaszcza to się zorientowali, bo oni przecież nas jednak inwigilowali. To też nie bądźmy naiwni, że wtedy była taka odwilż, żeby nas nie inwigilowali. Oczywiście mieliśmy podsłuch również w biurze naszym, ale biuro było w mieszkaniu prywatnym, wynajmowanym w Mińsku też. To było biuro na ostatnim piętrze, tam było świetnie zainstalować podsłuch, można było od dachu po prostu go instalować. Natomiast potem niestety właściciel tenże przedsiębiorca spowodował, że właściwie poszła siedzieć nasza koordynatorka działań Bielsatu w Mińsku. On złożył najbardziej, znaczy ona poszła siedzieć, bo go aresztowali, natomiast no, on niestety złożył bardzo obciążające ją zeznania. Ten właśnie pan, od którego wynajmowaliśmy ten lokal studyjny, to był dawny garaż, ale tam się odbywały, po prostu myśmy nagrywali tam całe show z publicznością, jednak, no to w ogóle kiedyś tam, pamiętam, ktoś do mnie mówi, słuchaj, ty sobie to wyobrażasz, jadę przez Mińsk, a po środku stoi, mówi tam jeden z kolegów, mówi, patrzę, jeden z naszych kolegów z Bielsatu i nagrywa stand-upa, mówi, no i rzeczywiście tak było i ja miałam poczucie, jak tam przyjeżdżałam wizytować to, no to miałam poczucie, że ja mówiłam tak z żartem, że to nasze cinecita, bo to jeszcze było tak, że nie dość, że tu było studio, tu było biuro, jeszcze były niektóre grupy producenckie, ponieważ myśmy mieli technikę pracy w grupach producenckich, które robiły swoje prace, miały też swoje mini studia, które gdzieś indziej jeszcze sobie wynajmowały, załatwiały, więc tak to wyglądało. I no temu ta epoka skończyła się nawet nierówno w 20 roku, no bo nasze studio zostało KGB weszło do tego studia, to chyba KGB było, w maju 21 roku ostatecznie. Wcześniej myśmy, ale jeszcze na tyle oni tego nie pilnowali dobrze, że nasi chłopcy zdołali stamtąd wynieść znaczną część aparatury. Już po zamknięciu, opieczętowaniu i tak dalej, w nocy zdołali to tam, nie wiem, pomiędzy 3 a 4 nad ranem wzięli i wynieśli po prostu całą masę aparatury stamtąd. To się udało zrobić. Także to jeszcze na tyle nie było szczelne. No, jestem przekonana, że to nic z tego nie byłoby już możliwe w tej chwili. Absolutnie nic. Także to się po prostu uszczelniało stale. To troszkę się rozszczelniło, bo z kolei jednak w momencie, kiedy zaczynaliśmy ten 2007 rok, to też nie były przyjemne lata. No, na przykład no, trzeba powiedzieć, że w 2007 na nasze, wszystkie nasze, właściwie prawie do wszystkich naszych korespondentów, myśmy mieli korespondentów porozstawianych po całej Białorusi, specjalnie tak to było zrobione, żeby to nie było skupione na Mińsku, no to w któregoś dnia po prostu weszli po jednej porze weszło po prostu KGB. Ale ich nie aresztowali, tylko pozabierali jakiś sprzęt, postraszyli, Tak to mniej więcej wyglądało. I myślę, że wtedy była sytuacja raczej taka, że władze uważały, że no, Polacy się pobawią i przestaną. Generalnie tam, ja tam, ile tam tego będzie, może pół roku, może rok. Więc się nic dalej nie stało. Natomiast rzeczywiście tu ta odwilż lat 16, 19, ja bym powiedziała, od 17 zaczęło się już lekkie przykręcanie gałki, to znaczy ja zauważyłam to po protestach tak zwanych darmojedów, czyli bezrobotnych, czyli tamtejsze, czy darmojedów to jakby to powiedzieć, darmozjadów, tak, ale bezrobotnych po prostu, którym wtedy Łukaszenka kazał, że władze kazały zapłacić podatek od bezrobocia, wyobrażając sobie, że wszyscy bezrobotni na pewno pracują albo w Rosji, albo w Polsce. No i nie zauważyli, że jednak są bezrobotni, którzy są rzeczywiście bezrobotni, że doprowadzają ludzi na skraj rozpaczy. W związku z tym zaczęły się demonstracje. Myśmy te demonstracje obsługiwali w różnych stosunkowo małych miejscowościach. I dla mnie ten 17 rok był ważną cezurą. Jeszcze ważniejszą był dla mnie 19. 19, kiedy jakby to powiedzieć, ja zawsze mam taki miernik, nie badania społeczne sensu stricte, ale YouTube. Uczestnictwo ludzi, znaczy jak aktywni są ludzie w YouTubie. I po prostu YouTube Bielsatu zaczął rosnąć jak na drożdżach w 19 roku. I ja od tego czułam, że coś się dzieje. Że to coś chyba się tam kroi, bo jest jakaś aktywność ogromna społeczna.
No to jest aktywność, która była społeczna, ale czy spodziewaliście się tego, że będzie taki wybuch i takie represje?
No taki, to tego to się nikt nie spodziewał pewnie. Sorry, no ja sobie
nie wiem, może Kalin się spodziewał, nie wiem jak to.
Takiej skali, takiej skali, na pewno się nie spodziewałem takiej skali represji. Pamiętam taki dzień, to była chyba niedziela w czerwcu, kiedy była akcja zbierania podpisów poparcia dla kandydatów i utworzyły się nagle, to było rzeczywiście zaskoczenie, olbrzymie kolejki ludzi w Mińsku i w innych miastach. To były tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy chcieli się podpisać pod alternatywnymi listami. Na alternatywnych listach chcieli złożyć swoje podpisy. Między innymi na listach Siergieja Cichanowskiego, bo wtedy to on był jeszcze kandydatem. Mało kto może już pamięta, że Swietlana Cichanowska była wariantem B, a może nawet C, jeśli chodzi o kandydowanie, o kontrkandydowanie i rywalizowanie z Łukaszenką. Natomiast wówczas to było zaskoczenie, ale potem już jak widzieliśmy tę mobilizację, to spodziewaliśmy się dużej aktywności ludzi po głosowaniu. Z zaskoczeniem była skala brutalności władz. Tutaj rzeczywiście aż takich brutalności, tych tortur w aresztach, upychania ludzi się nie spodziewaliśmy. I myślę, że częścią mieliśmy rację, bo do końca podobno toczyła się dyskusja w otoczeniu Łukaszenki, jak to rozegrać. Znam z wielu źródeł, myślę, że to jest wiarygodna wersja, bo z dobrych źródeł to znam, że generał Wiktor Szejman, taki doradca Łukaszenki, jego prawa ręka dla 90. jeszcze, osoba mroczna, żaden demokrata, ale pragmatyk, większy pragmatyk od Łukaszenki, który bał się utraty korzyści z dialogu z Zachodem. Rozumiał to chyba lepiej niż Łukaszenka, radził mu, aby przegrać w Mińsku i ustawić te procenty tak, że oczywiście Łukaszenka wygrywa, ale nie będzie to 80 parę procent, a może 60. Żeby jednak dać tej kontrkandydatce, czyli wówczas Swietlanie Cichanowskiej, która skupiała na sobie uwagę świata i głosy oponentów Łukaszenki, zbierała je, jak te małe strumyki, wielki potok, zebrał wszystkie różne elektoraty, które wcześniej się dzieliły, żeby dać jej więcej, 30%, może nawet więcej. Aleksander Łukaszenka nie umiał w to zagrać i mamy to, co mamy. Tak jak mówiłem też ostatnio na prezentacji naszej książki w Instytucie Pileckiego, Łukaszenka okazał się brutalistycznym, sowieckim maksymalistą, znacznie większym niż myśleliśmy, niezdolnym do jakichkolwiek wyrafinowanych gier. On po prostu w to nie umie. Gdzie jest zagrożona władza, to sięga po prostu, mówiąc brutalnie, po pałę. I dlatego mamy taką sytuację, jaką mamy i dlatego powstała ta książka. Bez tamtych wydarzeń w 20 roku tej książki by nie było.
Właśnie, mówisz, mamy to, co mamy. 50 tysięcy mieszkańców Białorusi zatrzymano i osadzono na kilka lub kilkanaście dni, co najmniej, tak? W ciągu ostatnich 6 lat prawie 500 000 ludzi wyemigrowało. I jak to państwo teraz funkcjonuje?
Jak państwo funkcjonuje? No jakoś tam funkcjonuje nędznie, ale funkcjonuje. No to tutaj generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą tych mechanizmów, ona ciągle jednak jest. Bo to trzeba sobie powiedzieć, że jednak chyba Znaczy, to jest moje przekonanie. Oczywiście ono jest, nie mogę powiedzieć, że było poparte jakimiś badaniami, bardziej jest poparte doświadczeniem życiowym, ale ja mam przekonania, że przy pewnym poziomie, jak gin wyjdzie z tej butelki, jego się już nigdy nie daje do niej do końca zapchać. To znaczy, ja mam takie przekonanie, patrząc na to, na poziom terroru, jaki panuje na Białorusi i jednocześnie na to, że jednak mimo wszystko wciąż jeszcze wiadomo, co tam się dzieje, to nie jest Korea Północna. Jakoś się nie udało tego aż tak zamknąć. Ciągle wiadomo, co się tam wyprawia, to myślę sobie, że po prostu, no właśnie tak jak mówię, nie daje się zatkać wszystkich dziur po prostu, no nie daje się. To jest jednak mimo wszystko kraj europejski. W związku z tym te azjatyckie mechanizmy nie do końca działają. To nie jest satrapia, to nie jest, nie wiem, Turkmenistan powiedzmy, prawda, Turkmenbaszy, prawda, tylko to jest jednak kraj europejski i to jakoś, i ze względu na ogromną tą diasporę, która jakiś ma kontakt z rodzinami, czy bliższy, gorszy, jakiś tam znajomych, no teraz przy wszystkim, bo śledzi się nieustająco wszystko, ale to nie zmienia faktu, że ciągle coś wiadomo, co się tam dzieje, jak to państwo działa. No źle, to widać, że bardzo źle, coraz gorzej ekonomicznie zresztą. To też zwraca uwagę wręcz, bym powiedziała, że oni tutaj coraz gorzej funkcjonują, natomiast coraz większa jest, bo to jest taka charakterystyczną cechą w tej chwili tej sytuacji białoruskiej, jest ta nieprawdopodobna rozbudowa
organów ścigania.
Organów ścigania, tak. Jak Kamil powiedział, że brutalistyczny właśnie ten taki dyktator, ale on się musi na czymś oprzeć. On sam tego nie zrobi. Musi to kimś robić. No a żeby robić tym kimś, to musi tego kogoś mieć, że tak powiem, odpowiednio rozbudowanego. Czy to muszą być służby bezpieczeństwa odpowiednio rozbudowane. I cały problem z nimi jest taki, że jak, że tak powiem, jak się już wszystkich winnych aresztuje, to trzeba dobrać z niewinnych. Dlatego, że po prostu praca musi trwać. I to, co żeśmy niedawno rozmawiałam przecież z moim byłym zastępcą z Biełsatu, który okazało się, że właśnie do niego, z tak tymże Pawłem Marzejką, jednym z bohaterów naszej książki, cóż się okazuje, cały czas trwają jakieś często już absurdalne represje w stosunku do, czy też przynajmniej pozorne jakieś działania, w stosunku nawet do ludzi, do których wiadomo, że już się nie można dostać. Na przykład przeszukanie w wiejskim domu już dawno, dawno zmarłego dziadka i ojca, i potem ojca właśnie tegoż mojego byłego zastępcy, Aleksego Dzikawickiego. On od 6 lat tam nie był, więc koncepcja, żeby robić tam przeszukanie. Po śmierci jego ojca, który zmarł w 20 roku, ten dom stoi pusty. Po co tam przyjechali robić przeszukanie, nie wiadomo, ale przyjechali, odnotowali. Potem rozmowy z co wykonuje, to też jest niesamowite, co wykonuje aparat ścigania. Na przykład ustalenie wszystkich kolegów z klasy. Ustalono wszystkich kolegów z jego klasą, kończył szkołę jednak już dosyć dawno generalnie, więc to była chyba końcówka lat 80., sam początek 90., kiedy on kończył szkołę. Więc ustalono wszystkich kolegów z klasy i w zasadzie ze wszystkimi przeprowadzano, KGB przeprowadza rozmowy, jakkolwiek on jest w Polsce i co oni mają wiedzieć tam w związku z tym.
No tak, ale pokazali swoją jakby użyteczność, tak? Znaczy tak. Nieużyteczność, aktywność
właściwie.
No musieli
pewnie w sprawozdaniu napisać, że wykryli wszystkich kolegów, prawda, tam 20 czy 30 osób tam odpowiednio. Ale i to samo nagle okazało się, że u tegoż Pawła, czyli tegoż właśnie też jednego z bohaterów naszej książki, również rodzina jest z powrotem wzywana, że siostra, że znowu przeszukanie już chyba wujka, już nie pamiętam jakiegoś, tam jakie, w każdym razie już to już idzie do dalszych pociotków wręcz. Jakie to ma efekty mieć? To już chyba żadnych. To często to już nie daje żadnych efektów, przecież oni wiedzą, że co do Dzikawicki nie przekroczył zielonej granicy i tam nie było go przez ten czas. Ale to nie zmienia faktu, że oni to i tak robią. I w ten sposób Łukaszenka staje się zależny od tego. To jest taka współzależność, ja bym powiedziała. Dyktator od tych służb, a służby od dyktatora muszą się go słuchać, ale jednocześnie on się musi słuchać ich. A one z kolei muszą sobie wymyślać pracę. No bo inaczej okaże się, że są niepotrzebne, że już wszyscy zostali aresztowani, albo prawie wszyscy i teraz trzeba im zmniejszyć budżet, albo obciąć zarobki i tak dalej.
Tak już analitycznie może dodam, że dwa czynniki formułują obecną rzeczywistość na Białorusi. Pierwszy czynnik to jest to, o czym mówi Agnieszka, to jest zależność Łukaszenki od sektora siłowego. On jest im winien za 20 rok i kolejne lata, kiedy utrzymują w strachu społeczeństwo, utrzymują jego system, utrzymują władzę. Oni są winni jemu to, że dał im te przywileje, rozbudował etaty i zapewnił nietykalność, wywindował niektórych generałów, dowódców bardzo wysoko, na przykład dochodzi do absurdów typowych dla państw totalitarnych już, nieautorytarnych, kiedy szef KGB zajmuje się polityką zagraniczną, przynajmniej częścią jej, a MSZ właściwie nie wiadomo, czym się zajmuje, poza bieżącą obsługą ambasad, których tak mają coraz mniej takich realnie działających, otwierają ewentualnie konsulaty czy nowe ambasady w krajach, no, które powiedzieć, że są na bakier z demokracją i nie prowadzą ożywionej działalności gospodarczej, to nic nie powiedzieć. Na przykład ostatnio w Mianmie pojawił się plan, żeby otworzyć ambasadę. No, rzeczywiście,
ale można się pochwalić w telewizji, państwo. Prawda?
Tak, tak. Można się pochwalić w telewizji, że rozwijają i to jest oczywiście tam pokazywane. To jest ten pierwszy czynnik, który warunkuje politykę zagraniczną i wewnętrzną, bo ta polityka jest oczywiście represyjna, półtotalitarna, totalitarna, zamknięta na wszelkie modernizacje, liberalizacje, modyfikacje, nawet pozorowane, nawet na pozytywną retorykę na użytek propagandy, czy zachodnich naiwnych partnerów, bo i tacy są, którzy szukają na siłę elementów dialogu z Łukaszenką. I drugi czynnik, o którym musimy wspomnieć, jak to się mówi po angielsku, słoń w pokoju, o którym się nie mówi, a jest, to jest Rosja. Łukaszenka jest winien zewnętrznie Rosji, Rosja też go ratowała i wewnętrznie siłowikom. To wszystko warunkuje obecny obraz, czyli gospodarka w 90%, jeśli chodzi na przykład o handel zagraniczny, zorientowana na Rosję, w 100%, jeśli chodzi o surowce energetyczne, no w ogóle zależne od Rosji. Polityka wewnętrzna, polityka informacyjna, edukacyjna, polityki pamięci mocno zrusyfikowana, wręcz rosyjska, prawie. Mamy tu kopię w klej, poza elementami imperializmu, które nie mogą być z Rosji przeszczepione na Białoruś, bo Białoruś nigdy imperium nie była i nie będzie i to po prostu nie zadziała. Antyzachodnia, konfrontacyjna, hybrydowa, wobec nas, w sensie ataków hybrydowych wobec Polski, Litwy, Łotwy i szerzej Zachodu. Plus oczywiście, i to nie jest mały plus, a duży plus, współudział w wojnie przeciwko Ukrainie. To jest obecny stan rzeczy. Jest to państwo bardzo mocno okrojone w swojej suwerenności i bardzo wrogie wobec nas.
Dobrze, to krótko na koniec jeszcze. Czy są jakieś w ogóle przejawy, że coś się może zmienić w dobrym kierunku? Tutaj Kamil użył takiego bardzo ładnego słowa, dialog transakcyjny.
No to ten dialog, w wyniku tego, ten dialog transakcyjny, to teraz mamy taką modę, wszystko jest transakcyjne, ale to chyba w polityce zawsze tak jest. To znaczy, mi się wydaje, że to nie jest jakiś wynalazek nowy, że coś za coś, tylko zazwyczaj tak bywało.
No ale ludzie za sankcje na przykład, no to jest chyba...
To ludzie jak sankcje, to przepraszam, NRD praktykowało przez cały okres, że tak powiem, epoki słusznie minionej, więc oni systematycznie handlowali uciekinierami oraz więźniami z Republiką Zachodnią, znaczy z zachodnimi Niemcami. Natomiast tutaj, no co to może dać, jakie może dać efekty? Znaczy rzeczywiście, i to jest trudny temat, to jest rzeczywiście trudny temat, ponieważ to realne daje efekty, jeśli chodzi o ludzi, to znaczy wychodzą kolejni ludzie. No jak sobie człowiek pomyśli i to ta książka Archipelag Białoruś bardzo dobrze pokazuje, znaczy, że ci ludzie, tak jak na przykład jedna z pań, którą rozmawiałam, idą siedzieć na 20 lat na przykład. Takie wyroki jeszcze ciągle są. Przecież ludzie, którzy są skazani na 16, 12, 20 lat. I pytanie jest takie, czy oni mają siedzieć 12 lat, czy mają tam umrzeć? Bo to w wielu przypadkach jest taka tylko możliwość. No, czy też jednak jakoś się ich wyciągnie? I których? I ilu? No i to jest rzeczywiście realny plus tej polityki, bo nie bardzo w tej chwili wierzę w politykę, przyznaję, że nie bardzo wierzę w politykę realnego otwarcia, ze względu na to, że tak jak powiedział Kamil przed chwilą, Łukaszenka jest też i sam spętany tym, pomiędzy tymi swoimi siłowikami, czyli tymi strektorami siłowymi, a Rosją. Nie bardzo on już teraz ma manewr. Nawet gdyby chciał, to nie bardzo go może wykonać, bo kim on go ma wykonywać na przykład. Więc to nie jest tak, że dyktator zawsze może wszystko. Już w pewnym momencie, także i nim sterują pewne okoliczności. Ale z drugiej strony, no jednak warto jest tych ludzi wyciągać i to, że wyjdą kolejni, ma swój sens. Więc z drugiej strony właśnie jednocześnie nie wierzę w specjalnie w tej chwili w te przemiany, zwłaszcza takie, że pokojowa przemiana, ja nawet czytałam ostatnio jakaś opozycja, bo ktoś tam elementy opozycji białoruskiej znowu zaczęły pisać o jakichś okrągłych stołach, ale to moim zdaniem to jest jakaś melodia jakiejś, albo jakiejś niezwykle odległej przyszłości, w każdym razie na pewno nie teraz, albo już przeszłości, bo to już do tego nie bardzo ja to widzę, jakby ten, to tak powiedzieć, że Beria wsiądzie do okrągłego stołu teraz, no jednak Beria musiał zginąć, żeby mógł być okrągły stół jakikolwiek, mówiąc w cudzysłowie, czy pojawił się Chruszczow, Odwilż. Także ja tego specjalnie w tej chwili w takiej formule nie widzę.
Kamil.
Obecnie mamy Stalina współczesnego, o czym już mówiliśmy, na Białorusi. Ta metafora, ona może nie może być ścisła, bo w historii nic się idealnie nie powtarza. Ale rzeczywiście po śmierci Łukaszenki, czy tego współczesnego Stalina, ja widzę na początku raczej kolektywne przywództwo niż jednego od razu wyłonionego silnego lidera. Każdy następca takiego silnego lidera, który jest ojcem, założycielem systemu, Stalin co prawda nie był, ale sobie przypisał to w sprytny sposób po krótkim żywocie w ramach państwa Lenina, że jest jego następcą i to on zbudował właściwie moc Związku Radzieckiego, choć nie był jego założycielem, ale wyglądał na kogoś takiego. Łukaszenka realnie był. Jest założycielem systemu Łukaszenki, jego imienia, więc po nim będzie chaos, dłuższy lub krótszy, który może otworzyć pewne okno możliwości, może wyłonić w końcu jakiegoś bardziej adekwatnego przywódcę, nie demokratę, tu bym się z tym nie śpieszył, a na razie mamy takie dialogi transakcyjne, które mi nie imponują. Oczywiście cieszę się, że wychodzą ludzie, to jest zawsze dobre, tylko należy pamiętać za jaką cenę, kiedy Łukaszenka dostaje tlen gospodarczy i polityczny bez żadnych zmian w systemie. On po prostu handluje w najbardziej ordynarny sposób ludźmi. Nie wiem, czy to jest ten kierunek, którym powinna iść polityka Unii Europejskiej. Na razie nie idzie, bo po prostu nie ma przekonania, że to jest właściwy kierunek, że to po prostu jest racjonalne i może doprowadzić do realnych zmian na Białorusi.
Kamil Kłosiński, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, Agnieszka Romaszewska, była dyrektor telewizji Biełsat. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
A państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.
To był podcast Polskiego Radia.